Dzień dobry, panie ministrze. 5 nastolatek zginęło... Słucham.
Proszę, proszę.
5 nastolatek zginęło tragicznie w dramatycznych okolicznościach w tak zwanym escape roomie w Koszalinie. Kontrole prowadzone w całej Polsce w obiektach, gdzie znajdują się takie pokoje zagadek, wykazały m.in. brak dróg ewakuacyjnych. Na Pomorzu 3 takie lokale zamknięto. Co w tym przypadku pana zdaniem zawiodło? Jak unikać takich tragedii?
No niestety tutaj trzeba brutalnie powiedzieć, że zawiódł po prostu zdrowy rozsądek u osób, które odpowiadały za prowadzenie tego escape roomu w Koszalinie. Bardzo się cieszę, że minister Brudziński podjął decyzję o tym, aby w trybie doraźnym szybko skontrolować tego typu miejsca. Mam nadzieję, że wszyscy inni wyciągną głębokie wnioski z tego, co się stało w Koszalinie. Cieszę się również z tego, że wielu z tych przedsiębiorców, którzy prowadzą podobne miejsca, te wnioski wyciągnęło wiele wcześniej i przygotowywali dobre praktyki, zachowywali dobre standardy, ale no widać, że niestety nie wszystkim to wystarczyło, aby je stosować w praktyce.
Nasi słuchacze w wysyłanych do nas SMS-ach mówią, że tutaj również trzeba zobaczyć i spojrzeć na rolę rodziców, bo wielu rodziców w ogóle nie wie, że takie escape roomy istnieją. Czy tutaj rodzice zawiedli? Chociaż no trudno.
Nie, tutaj absolutnie w żadnym wypadku nie stawiałbym jakichkolwiek uwag w kierunku rodziców. To jest dla nich straszne wydarzenie, powinniśmy łączyć się z nimi w ich cierpieniu. Natomiast tutaj w moim przekonaniu z tych informacji, które też podała prokuratura i zresztą złożyła już konkretne zarzuty wobec osób, które prowadziły ten escape room, dotyczą osób prowadzących tych escape room. Rodzice, którzy idą do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, które prowadzą profesjonalną działalność gospodarczą, powinni oczekiwać, że wszystko jest na miejscu dobrze zrobione. Tego są służby też państwowe, aby właśnie w takich sytuacjach reagować i właśnie to robimy.
Objął pan mandat poselski w smutnych okolicznościach po śmierci Jolanty Szczypińskiej. Znał pan posłankę z jej pracy w Sejmie. Czy trudno taką osobę, tak szanowanego przez politycznych przeciwników polityka, zastąpić?
Oczywiście to będzie dla mnie duże wyzwaniem i to wyzwanie zapewne nieosiągalne. Nie da się zastąpić innej osoby, w związku z tym ja ze swojej strony na pewno będę robił wszystko, aby mieszkańcy Słupska, regionu Słupskiego byli zadowoleni z mojej aktywności. Pani poseł tutaj przez wiele, wiele lat odcisnęła pozytywne piętno na obszarze Pomorza Środkowego, obszarze Pomorza w ogóle, więc mam nadzieję, że w jakimś elemencie będę mógł tę działalność kontynuować.
To jakie są pana priorytety po objęciu tego mandatu i co będzie pan chciał zrobić jakby w pierwszym rzędzie dla Słupska i okręgu po objęciu tego mandatu?
Do końca kadencji zostało 10 miesięcy, więc to jeszcze nie jest, to już nie jest tak długi okres, żeby można było tutaj myśleć o takich wielkich punktach. Natomiast są takie zadania, które wynikają z planów infrastrukturalnych. Ja teraz w styczniu mam zamiar, już to robię, dzisiaj też będę się spotykał z samorządowcami z regionu, chcę poznać najważniejsze priorytety. Ja myślę, że takim dużym wspomożeniem będzie ten rekordowy fundusz na działalność drogową, na budowę dróg lokalnych, który w tym roku zostanie uchwalony już w budżecie państwa. Jest już uchwała Rady Ministrów w tym zakresie i tutaj będę zabiegał o to, aby jak najwięcej środków finansowych na te tereny właśnie byłego województwa słupskiego w szczególności dotarły, ponieważ tutaj też potrzeby drogowe są bardzo duże i mi zależy na tym, aby ten zrównoważony rozwój, ta zasada zrównoważonego rozwoju tutaj była widoczna dla każdego mieszkańca.
To co w pierwszym rzędzie? Którzy mieszkańcy których, nie wiem, wiosek czy mieszkańcy Słupska, z czego będą mogli się cieszyć, z jakiej drogi na przykład?
Tutaj przede wszystkim chodzi o drogi w powiecie słupskim, bytowskim, lęborskim. To są takie dla mnie główne priorytety, ale nie tylko oczywiście, ale tutaj to jest ta moja mała ojczyzna, więc siłą rzeczy są mi to najbliższe regiony tutaj Pomorza. Natomiast no, tutaj trzeba patrzeć między innymi o połączeniu lepszym z Ustką. Oczywiście tematem największym o charakterze systemowym dla całego Pomorza jest kwestia S6. Tutaj nie ukrywam, że już też rozmawiam z dwoma ministrami, którzy za to odpowiadają. W związku z tym no na razie w tej chwili nie mogę nic oczywiście powiedzieć. Mam nadzieję, że uda się konkretne plany w tym zakresie przedstawić w najbliższych miesiącach.
No a może jednak pan coś zdradzi, jak te rozmowy wyglądają?
Nie, wie pan, tutaj chodzi przede wszystkim o O to, że w planie dróg, który był przedstawiony wiele lat temu, jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej, przedstawiono tych dróg o wiele więcej niż faktycznie było środków finansowych zabezpieczonych na te drogi. W związku z tym my teraz po uszczelnieniu luki VAT-owskiej, którą przeznaczyliśmy częściowo na program 500+, na inne inwestycje w obszarze, w inwestycjach, chociażby na projekty innowacyjne, szukamy też środków finansowych na uzupełnienie mapy drogowej. Między innymi z tego powodu też powstała Via Karpatia, która jest niesamowicie ważna z punktu widzenia w ogóle rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, no ale również chodzi o to, aby zabezpieczyć potrzeby Pomorza, w szczególności z mojej perspektywy Pomorza Środkowego, i o to będę zabiegał, ale tak jak pan wspomniał, ja jestem posłem od nieco ponad tygodnia, w związku z tym też tutaj będę podejmował takie działania, ale ułatwia mi to fakt oczywiście, że jestem wiceministrem, w związku z tym no dzisiaj już formalnie, z tego co wiem, pan premier podpisał w dniu dzisiejszym powołanie moje ponowne, bo wcześniej byłem podsekretarzem stanu, teraz z racji na to, że jestem posłem, żeby być wiceministrem, muszę być sekretarzem stanu.
No właśnie, w jednym z wywiadów pan deklarował już te spotkania z samorządowcami. Czy już pan rozmawiał z nimi, czy jeszcze nie? Czy z panią prezydent Słupska pan rozmawiał?
Z panią prezydent Słupska już rozmawiałem telefonicznie, jesteśmy umówieni na przyszły tydzień, dzisiaj się widzę z burmistrzem Ustki. W związku z tym, tak jak zapowiedziałem, tak dokładnie będę czynił. Zresztą tuż przed, jakoś na początku grudnia widziałem się i z panią wójt z gminy Ustka, z panem wójtem z gminy Smołdzino. W związku z tym to nie jest aktywność, która pojawia się teraz po objęciu mandatu poselskiego jeszcze na początku grudnia, czyli jeszcze w momencie, kiedy nawet nie wiedziałem, że będę posłem. Też się spotykałem, gdyby obejmowali oni po prostu już swoje urzędy po wyborach samorządowych. No wtedy już byłem też wiceministrem i członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Siłą rzeczy też były to możliwości oddziaływania i pomocy dla tych gmin.
Rozumiem, że z panią prezydent Danielecką Wojewódzką pan się spotka i będziecie rozmawiali na temat wspólnej współpracy?
Tak, ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Oczywiście różnimy się. Różnimy się oczywiście w niektórych poglądach, w szczególności zapewne na politykę ogólnokrajową. Natomiast brak Roberta Biedronia w Słupsku myślę, że wielu przyjmie z dużą ulgą, dzięki temu, że prezydent Biedroń już nie ma możliwości blokowania inicjatyw. Wcześniej to robił tylko po to, aby udowodnić rzekomą złą współpracę z rządem u pani prezydent Danielskiej Wojewódzkiej. Na szczęście nie widzę tego typu zachowań. Myślę, że pani prezydent jako osoba, która tu jest osadzona przez wiele, wiele lat, pochodzi po prostu ze Słupska, w przeciwieństwie do Roberta Biedronia, inaczej będzie spoglądała na tą współpracę i na to liczę.
A pani Danielska Wojewódzka nie będzie pana przeciwniczką być może w następnych wyborach samorządowych, bo już pan może raz będzie, chciał wystartować to... jako na prezydenta Słupska.
No, mam zadanie, miałem zadanie i mam nadal to zadanie wdrożenia reformy szkolnictwa wyższego i nauki, największej reformy w tym obszarze po 89 roku, w związku z tym te obowiązki rządowe mnie zatrzymały. Natomiast ja oczywiście nie wykluczam, że za 5 lat będzie trzeba stanąć w szranki z aktualnie pełniącą funkcję prezydenta panią Krystyną Danielecką Wojewódzką, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta współpraca, ta konkurencja była na zasadzie, kto może coś zrobić lepiej, a niekoniecznie dokuczania sobie takiego na niskim poziomie, nazwijmy to, w czym lubował się prezydent Biedroń w sytuacji, gdy pisał słabe projekty, po prostu zwalał to oczywiście na czynniki polityczne. Ja po prostu mam czasami wrażenie, że mu zależało faktycznie na tym, aby tych środków nie było, żeby mógł właśnie poskarżyć się, pójść do kilku stacji radiowych czy telewizyjnych, czy do gazety, wypłakać się na rzekomo źle działający i zły rząd. A tak nie jest, czego dowodem najlepszym jest Akademia Pomorska w Słupsku, która otrzymuje dodatkowe środki finansowe bez względu na to, że w tym samym czasie Robert Biedroń był prezydentem, no ale to nie Robert Biedroń o tym decydował, tylko Akademia Pomorska w Słupsku składała dobre wnioski, chce się zmieniać, rozszerzać swoją działalność i takie projekty zawsze będą przez rząd wspierane.
No właśnie pan dosyć często takie gorzkie słowa wobec Roberta Biedronia wypowiada i natknąłem się też na taki cytat. Nie ma już prezydenta Biedronia i liczę, że to ułatwi pracę. Czy Robert Biedroń zmarnował te 5 lat, bo pan tak sugeruje? te 4 lata, które pełnią.
4 lata. Myślę, że to na pewno są 4 lata niewykorzystane. Znaczy o wiele więcej dało się z Słupsku zrobić, no ale cóż mógł prezydent Biedroń więcej zrobić, skoro, o ile dobrze pamiętam, prawie rok spędził w wyjazdach, praktycznie niezwiązanych w ogóle z organizowaniem środków finansowych dla Słupska, w każdym razie tych efektów związanych z tymi wyjazdami blisko rocznymi w ciągu 4-letniej kadencji wprost ciężko się doszukać. No, gorzkie słowa, bo uważam, że Słupsk zasługuje na więcej. Liczę na to, że dzięki i wsparciu rządowemu jeszcze w tej kadencji i w przyszłej, jeżeli wyborcy nam dadzą mandat zaufania i dzięki braku zacietrzewienia ze strony aktualnej pani prezydent, na co liczę, oczywiście mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo to też wiadomo, że to pani prezydent pochodziła również z Komitetu Wyborczego Roberta Biedronia, aczkolwiek to mam wrażenie, że bardziej Robert Biedroń dokleił się do pani Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej niż na odwrót, ponieważ tutaj pani, żeby była jasność, być może słuchacze na przykład w Gdańsku tego nie wiedzą, ale aktualna pani prezydent już kilka lat temu startowała na prezydenta Słupska i o mało nim nie została, jeszcze gdy konkurowała z Maciejem Kobylińskim. W związku z tym to nie jest tak, że to Robert Biedroń wypromował panią prezydent Krystyną Danielecką Wojewódzką, tylko mam wrażenie, że kilka lat temu to bardziej ona wypromowała go w Słupsku.
Właśnie Robert Biedroń niespełna po tygodniu złożył mandat radnego miejskiego w Słupsku. Czy stąd wzięło się takie zachowanie pana Roberta Biedronia, o którym pan mówi, że to on został wypromowany? Nie zależało mu na tym mieście? No
to, prezydent Biedroń, teraz już pan Robert Biedroń, jakby on posługuje się instrumentalnie pewnymi rzeczami. Jeszcze na początku zeszłego roku mówił, że na 100% kandyduje na prezydenta Słupska, nigdy Słupska nie zdradzi. Później powiedział, że jednak nie kandyduje. Później powiedział, że bardzo chce być radnym. On będzie służył tutaj mieszkańcom Słupska do końca kadencji, znaczy do następnych, jak zostanie wybrany ewentualnie na nową funkcję, to wtedy zrezygnuje. Przyszedł na pierwszą sesję tylko po to, żeby się sfotografować na sesji inauguracyjnej i kilka dni potem złożył rezygnację. No szanowni państwo, jeżeli ktoś w taki sposób traktuje swoje publiczne obowiązki, no to ciężko się doszukiwać odpowiedzialności w funkcjonowaniu na publicznych funkcjach. To ja się pytam, po co Robert Biedroń startował w takim razie na radnego, skoro wiedział, że po kilku dniach od przysiężenia zrezygnuje. No, czy to jest poważne wobec wyborców, czy od poważnego polityka, który mówi o nowej jakości w polityce, można spodziewać się tego typu zachowań? No nie powinno tak być, no ale niestety tak się stało. No, to jest przykre, Robert Biedroń unika bardzo komentarzy w tym zakresie, bo wie doskonale, że taka sytuacja w systemie wyborczym tego typu powinna być po prostu sekowana i krytykowana przez wszystkie środowiska polityczne.
Ale Robert Biedroń nie unika takich stwierdzeń, że chciałby być premierem. Czy ten projekt polityczny Roberta Biedronia, który teraz powstaje, to daje mu takie szanse? Pana zdaniem?
Ja myślę, że w sytuacji, gdy opozycja cały czas się kłóci, również w obozie Platformy Obywatelskiej, bo teraz ta kłótnia z Nowoczesną, dziwne zachowanie Grzegorza Schetyny, który skanibalizował swoich partnerów, też zresztą słusznie, teraz wszyscy ze strachem patrzą na jakąkolwiek współpracę z Platformą Obywatelską, bo widać, że po prostu następny dzień można być zjedzonym, kiedy Grzegorz Schetyna zgłodnie i trzeba i będzie chciał się skonsumować swoją stawkę w tym wypadku w postaci Nowoczesnej. Robert Biedroń szuka partnerów tam właśnie, gdzie teraz Grzegorz Schetyna już ręki wyciągnąć nie będzie mógł. Myślę, że jakieś szanse przekroczenia progu wyborczego ma, choć nie ukrywam, że to rozbicie w obozie opozycyjnym de facto dla obozu Zjednoczonej Prawicy jest pewnie korzystne, ponieważ widać tam, że nie ma spójnej oferty programowej. Zresztą jak można byłoby głosować na wspólny blok Roberta Biedronia, Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie to jest przecież zupełnie przeciwstawne poglądy. To jest tylko antypis, a nie wiadomo, co byłoby przyjęte w programie wyborczym. W związku z tym to jest sytuacja trudna dla wyborcy, ponieważ wyborca nie wie de facto, jak się zachować, nie wiedziałby, na kogo głosować w przypadku takiego pseudo-zjednoczonego bloku opozycyjnego, którego i tak zapewne nie będzie z tego, co wynika.
A ma pan receptę na zwycięstwo PiS-u na Pomorzu w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego?
To jest oczywiście nasz region pomorski z punktu widzenia prawicy jest trudniejszy niż inne obszary kraju. Natomiast myślę, że to co od kilku tygodni mówimy, czyli taki zdrowy eurorealizm. Ja jestem zwolennikiem pozostania Polski w Unii Europejskiej, umacniania wręcz Polski w Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie, żeby Europa była silna bez struktur unijnych. Natomiast czym innym jest jednoznaczna deklaracja nasza i to, żeby brzmiało bycia członkiem Unii Europejskiej, bycia ważnym członkiem Unii Europejskiej, a czym innym jest konstruktywna krytyka mechanizmów europejskich, które funkcjonują. I ta krytyka pojawia się również we Francji, pojawia się w Niemczech, pojawia się we Włoszech. Więc taki zdrowy eurorealizm, wspólnotowość, ale również brak naiwności. Myślę, że dobrze wytłumaczona, przedstawiony program w tym zakresie jest w stanie też osoby z Pomorza przekonać, ponieważ mieszkańcy Pomorza to są ludzie rozsądni. Wiedzą doskonale, że mamy korzyści z Unii Europejskiej, ale wiedzą również, że czasami trzeba umieć zawalczyć o swoje, co zresztą skutecznie na przykład gdańszczanie oraz słupszczanie, czy mieszkańcy Łuski udowadniali chociażby w latach PRL-u, kiedy stawiali aktywny opór władzy komunistycznej.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.